roku temu, w czasie wywiadu dla Czasu Piotrkowskiego, powiedział Pan, że dla Polski NATO jest mitem i powinniśmy rozstać się ze złudzeniami, że kiedykolwiek tam wejdziemy. Czy od tego czasu stało się coś, co spowodowałoby zmianę Pana poglądu?
Znaczy, umówmy się, że nigdy nie negowałem potrzeby naszego dążenia do NATO, bo sam jako członek rządu Jana Olszewskiego ten kierunek współkreowały. Przemawiała przeze mnie pewna gorycz i rozczarowanie co do tempa tego procesu. Dopiero co wróciłem z Waszyngtonu, gdzie wysoki członek National Security Council, czyli Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, zapewniał mnie, że proces ten nabierze przyspieszenia pod koniec tego roku i że być może już w przyszłym roku zostanie wystosowane nam oficjalne zaproszenie i wtedy to już jest ten proces nabiera, że tak powiem, samo rozpędu. Tylko jeszcze jest pytanie oczywiście, na jakich warunkach, bo na razie stanowisko Zachodu jest takie, że członkostwo z NATO jest tylko jednego rodzaju i jest takie samo dla wszystkich. Jednocześnie już mówi się, że pewnego rodzaju broni w Polsce się nie będzie rozmieszczać, że zachodnich wojsk w Polsce się nie będzie rozmieszczać itd., itd. I powstanie pytanie, czy w razie przyjęcia nas do NATO to członkostwo będzie w pełni wiarygodne. Ja tu ze strony Polski zachęcałbym naszych potencjalnych zachodnich sojuszników, aby po to, aby rozwiać te wątpliwości, które właśnie w ciągu ostatnich paru lat się narodziły, to znaczy wątpliwości i dlatego, że nasze członkostwo jest opóźniane, i dlatego, że Zachód, powiedzmy to jak najdelikatniej, nie najlepiej się wywiąza ze swoich zobowiązań wobec Bośni, żeby nas upewnić w tym, że to nasze członkostwo będzie wiarygodne. To znaczy, że gdy przyjdzie co do czego, to sojusznicy naprawdę nam przyjdą z pomocą. I ja tutaj proponuję rozwiązanie polubowne, to znaczy stacjonowanie pewnej osłonowej takiej siły symbolicznej na zachód od Wisły.
Co wpłynęło na takie przyspieszenie kalendarza przyjmowania nas?
To trudno powiedzieć. Paradoksalnie z rozmowy powiadam z tym, że bardzo wysokim urzędnikiem, odniosłem wrażenie, że ustępstwa rosyjskie, to znaczy w momencie, gdy Primakow zaczął mówić, ustępować nieco, sprzeciw Rosji modyfikować, mówić, że o warunkach, o wycofywać twarde nie, zamieniać je na miększe, to w tym momencie się usztywniła polityka Zachodu. Ale nie łudźmy się, powtarzam tutaj znowu, trzeba być realistą. Dla Zachodu ważniejsza z punktu widzenia strategicznego są dobre stosunki z Rosją i ważniejsza jest próba cywilizowania z Rosji. Zachód wychodzi z założenia, jakby nie było słusznego, że w tej chwili bezpośrednio nic Polsce nie zagraża. I to jest fakt, że w tej chwili, jak już mówiłem, Polska wojnę obronną z Rosją mogłaby wygrać. Wobec tego jest czas, tak sądzi Zachód. I wobec tego można to spokojnie, bez prowokowania Rosji, bez wzbudzania tam niepotrzebnych nastrojów szowinistycznych, można tą sprawę krok po kroku drążyć. Dla nas jest to sprawa trochę inna. To jest nie tylko kwestia bezpośredniego zagrożenia. To jest kwestia naszego wyboru cywilizacyjnego, naszego poczucia przynależności do świata Zachodu. I dlatego my na to członkostwo do niego dążymy i dążyć będziemy.
Wiadomo, po co NATO potrzebne jest Polsce. Natomiast właściwie dlaczego Polska miałaby być potrzebna NATO?
Bardzo dobre pytanie. Gdyby był pan farmerem w Ohio i pana kongresmen by panu zaczął mówić, że w ramach rozszerzania NATO potrzebne będą pewne wydatki na rozszerzenie struktury komunikacyjnej, na właśnie stacjonowanie tych wojsk, na stworzenie pewnej infrastruktury, to pan jako ten farmer w Ohio, któremu nikt nie zagraża, Związek Radziecki upadł, bardziej pan się martwi o Japończyków czy Chińczyków niż o zagrożenie Europy, to jak ten kongresmen ma temu farmerowi w Ohio wytłumaczyć, jakich argumentów użyć, że to jest w jego interesie, żeby te swoje ciężko zarobione pieniądze wydać na zabezpieczenie jakiejś bardzo odległej Polski. Wyobraźmy sobie, że przystępujemy do sojuszu, że jesteśmy członkami sojuszu, w którym ma być rozszerzony na Albanię czy na jakiś Kurdystan. Takie miejsce bardzo niestabilne, na które wszyscy zawsze napadają, a tutaj my nagle mamy nasze ciężko zarobione złotówki wydać na to, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. Byłoby to bardzo trudne i dlatego mówię, że nawet jeżeli jest wola polityczna ze strony administracji amerykańskiej, aby na to rozszerzyć, schody zaczną się w momencie ratyfikacji. Układ o rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego musi być ratyfikowany przez parlamenty wszystkich państw członkowskich. I nie, wie pan, oczywiście, jeżeli Amerykanie się zdecydują, no to przekonają takich Portugalczyków, czy Greków, czy Turków, ale sygnał musiałby być dosyć silny. A nie ma po temu takiej atmosfery zagrożenia czy nagłej potrzeby, aby to jest gdzieś tam sobie funkcjonuje jako priorytet amerykańskiej polityki, ale jako numer 9, 10 i tak dalej, prawda? Żyjemy w świecie, w którym Chiny mogą w każdej chwili napaść na Tajwan, w którym nie wiadomo, w którym Japonia się zaczyna zbroić. Stany Zjednoczone mają dziesiątki różnych zobowiązań traktatowych już w tej chwili wobec bardzo odległych części świata. I bardzo trudno jest im wytłumaczyć, że potrzeba im jeszcze kilka.
Spokojnie.
Czym właśnie teraz jest NATO? Przeciwko komu skierowany?
Też dobre pytanie. Na przykład obejmując...
Czy NATO samo wie właściwie, czemu w tym momencie służy?
Obejmując stanowisko... poprzednik obecnego sekretarza NATO, jak on się nazywa, już nie pamiętam, Klaas, tak, Willy Klaas, tak, spekulował sobie, że NATO powinno się stać teraz sojuszem wymierzonym przeciwko światu islamu. I wtedy z kolei my musimy się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy, aby polskie wojsko na przykład broniło wybrzeży Francji przed uciekinierami czy inwazją Algierii. Wtedy zupełnie się odwraca. My ze światem islamu żadnych od XVIII wieku żadnych konfliktów nie mamy. Wręcz przeciwnie, islam środkowoazjatycki jest obiektywnie naszym sojusznikiem wobec zapędów mocarstwowych Rosji. I wtedy tak zdefiniowanie na to z kolei niekoniecznie leżałoby w naszym interesie.
Ale rzeczywiście islam stanowi poważne zagrożenie dla świata Zachodu.
Nie, uważam, to bzdura, ale to dowodzi o tym, jak dalece Zachód po zwycięstwie w zimnej wojnie stracił wizję tego, czym jest i dokąd dąży. Bo Zachód jakby stracił wiarę w swe własne wartości. My myśleliśmy, że Zachodowi chodzi o to, żeby zwyciężyła demokracja i wolny rynek na całym świecie i że Zachód się ucieszy z tego, że te wartości i te struktury społeczne wygrają w innych światach i że wobec tego swe struktury na te kraje jak najszybciej rozszerzy. Okazało się, że nie, że Zachód się przyzwyczaił do zimnowojennego podziału, że jest mu z tym wygodnie i jak jacyś biedni kuzyni z Europy Centralnej walą do drzwi, no to okazuje się, że te drzwi są zamknięte.
Czy gdyby Polska wstąpiła do NATO, czy rzeczywiście, tak jak powiedział pan Korwin-Mikke niedawno, nie ma złudzeń, będzie to pakt antyrosyjski?
Nie sądzę. To zależy wszystko od Rosji. Proszę zauważyć, gdy zjednoczyły się Niemcy formalnie w 1991 roku, no to Polska przecież przedtem z NATO nie graniczyła. Zaczęła graniczyć w momencie zjednoczenia Niemiec. Czy u nas powstała nagle jakaś histeria, że NATO podchodzi pod nasze granice, że jest to zagrożenie dla Polski? Nie. Dlaczego? Dlatego z oczywistego względu, że uważamy NATO za przyjaciela i potencjalnego sojusznika. Natomiast Rosja panikuje, przejawia objawy ciężkiego stresu widząc nasze dążenie do NATO, dlatego, że to ona sama definiuje NATO jako potencjalnego wroga, którym NATO wcale nie chce być. Wręcz przeciwnie. To państwa należące do NATO pompują w Rosję miliardy dolarów swych własnych podatników. I to są miliardy, które idą na wojnę w Czeczenii, na korupcję, albo na eksport kapitału na szwajcarskie konta bankowe elity rządzącej w Rosji. Także sytuacja jest głęboko zakłamana, niezdrowa i paradoksalna.
Mógłby pan jeszcze powiedzieć, jak Zachód postrzegał Polskę w kontekście sprawy Oleksego? Czy rzeczywiście to, tak jak mówiono, mogło wpłynąć na nasze aspiracje do NATO?
Mogło, w tym sensie, że przypomniało Zachodowi, że wpuszczenie Polski do NATO z niezreformowanymi strukturami wywiadu wojskowego, z niezweryfikowaną służbą cywilną, bez lustracji, no jest w jakimś sensie wprowadzeniem konia trojańskiego. Z tym, że jak mi powiedział to już wyżej cytowany urzędnik Narodowej Rady Bezpieczeństwa, Polska nie byłaby jedynym takim koniem trojańskim. Niemcom i innym też agenci rosyjscy inni się zdarzają.
Czy w sytuacji, kiedy sprawa przeciwko Oleksemu została umorzona, czy nagle można powiedzieć, że Zachód odetchnął z ulgą i już jesteśmy czyści?
Nie, oczywiście, że nie. Ja to definiuję w ten sposób. Im bardziej Zachód nas krytykuje za brak lustracji i za nie przystosowanie naszych struktur i naszego potencjału ludzkiego do ich wymogów, tym bardziej powinniśmy się cieszyć, bo to oznacza, że zaczynają traktować problem w sensie praktycznym i na poważnie. Czyli im bardziej nas krytykują, tym lepiej.
Jeszcze takie pytanie na koniec. W którym miejscu obecnie usytuowałby pan swoje sympatie polityczne?
No, ja usytuowałbym je na prawicy bardzo szeroko rozumianej, to znaczy od prawicy Unii Wolności po UPR. No i ślubuję niniejszym pielgrzymkę bosą do Częstochowy, jeśli ta szeroko rozumiana prawica się przed wyborami zjednoczy we wspólny blok.
Ale czy pan zamierza się czynnie zaangażować w politykę, czy też raczej patrzeć na to wszystko z oddali, żeby nie przypomnieć pana Jeziorańskiego, który od dawna patrzy z oddali?
Myślę, że będąc w tej sytuacji, pełniwszy tą funkcję, którą pełniłem, do służby publicznej mam zacięcie i mam ochotę, ale tylko wtedy, jeżeli będzie to można zrobić w sposób sensowny i w sposób, który będzie prowadził do wypełnienia pewnych zadań i pewnego programu. To znaczy, jeżeli będzie szansa na sensowny obóz polityczny, który później przejmuje władzę, formując większościowy rząd i potem przez parę lat rządzi, wprowadzając tenże program w życie. Bo polityka dla politykierstwa, to naprawdę ja mam inne rzeczy do roboty.
Dziękuję bardzo.